Alleluja. Kto pamięta, o czym ostatnio głosiłem z tego miejsca? Z ciekawości się pytam. Pytałem braci, dlatego że chcę dzisiaj wejść głębiej w ten temat i chcę dzisiaj mówić, i teraz bym musiał powiedzieć, o czym mówiłem tamtym razem, o czym chcę mówić teraz, ale celowo pytam, czy ktoś z was pamięta, z którego fragmentu Słowa Bożego usługiwałem poprzednim razem? Przypowieści, tak? I o czym żeśmy wtedy mówili? Pamiętacie, mówiliśmy o mądrości i o głupocie. Mówiliśmy o wierności Chrystusowi. I powiedziałem, że wierzę, że tamto było tylko jedną stroną tego, co Bóg przygotował. Bóg wzywa nas do wierności, ale jest coś głębszego w Słowie Bożym. I dzisiaj chcę mówić o czymś, co... czym wierność jest czymś oczywistym, to jest miłość. Nie ma miłości bez wierności. Jeżeli gdzieś jest miłość, to wierność jest czymś oczywistym. To jest tak, jak jeżeli ktoś mówi, że się napił, to nikt nie musi tłumaczyć, że to był płyn, kiedy pił. To jest normalne, że jeśli pijesz, to jest coś płynnego. To jest normalne, że jeśli kochasz, to jesteś wierny. Nie istnieje miłość bez wierności. I chcę dziś mówić o właśnie takiej wierności. Zacznę od dziwnego fragmentu. Myślę, że wiele tych rzeczy, które dzisiaj będę chciał powiedzieć, słyszeliście, czytaliście to w Słowie Bożym. I ja pewnie wiele tych spraw tylko zbiorę razem w jedno miejsce, ale na pewno nie odkryję przed wami żadnej wielkiej nowości. Jak tamtym razem powiedziałem, powtarzam, nie wierzę, że Pan Bóg chce, ja tak nie wierzę przynajmniej, żebyśmy tu jakieś wielkie nowości ogłaszali. Wierzę bardziej, że brakuje nam dzisiaj zwykłej, normalnej wierności, miłości w naszym życiu, w wielu sprawach i potrzebujemy zobaczyć na to Bożymi oczyma. I wiecie, gdybyśmy szukali nowości, to można sobie kupić gazetę. Ale to słowo jest stałe, jest pewne, niezmienne i nasz Pan się nie zmienia. Amen. Z radością chcę wam powiedzieć, staję dzisiaj przed wami i zanim zacznę, chcę jeszcze powiedzieć, że Kościół to nie tylko zbór w hełmie. Kościół to ciało Chrystusa rozproszone po całej ziemi. W wielu miejscach doświadcza różnych rzeczy. Wiecie, chcę wam przekazać serdeczne pozdrowienia też z miejsc, gdzie głosiłem. Usługiwałem w tamtym tygodniu na takim sobotnio-niedzielnym seminarium większym w Szczytnie. Przekazuję wam pozdrowienia od pastora Majewskiego ze Szczytna i ze zboru w Szczytnie. Błogosławię was. Również usługiwałem w Biskupcu. Przekazuję pozdrowienia z Biskupca. Usługiwałem w Gdańsku przez 2 dni i również przekazuję pozdrowienia ze zboru z Gdańska od pastora Biernackiego. I to chyba by było na tyle na razie. Chciałbym dzisiaj... Ludzie bardzo się fascynują miłością, wielkimi romansami. Wiecie, świat się fascynuje na przykład Heleną Trojańską, bo jest dla ludzi niepojęte, że jeden człowiek może tak kochać kobietę, żeby dla niej chcieć zetrzeć miasto z powierzchni ziemi. Ludzie fascynują się historią Romea i Julii, najsławniejszy romans, ale powiem wam, że podobnie jak ze wszystkim, tak i z tym jest w wypadku Pana Boga. Bo kiedy ludzie na przykład coś wielkiego stworzą, czy coś wielkiego zbudują, to wiemy, że cały świat się tym zachwyca i robi och i ech, a Bóg jakoś właściwie patrzy na to spokojnie. Nie wierzy, że w niebie robią och i ech, kiedy Ferrari wypuszcza swój najnowszy model. Albo kiedy Amerykanie kończą kolejny drapacz chmur, nie wierzy, że niebo jest zachwycone. Ale Biblia mówi, kiedy jeden, najbardziej może to być brudny, śmierdzący i upadły grzesznik, nawraca się, wtedy w niebie jest wielkie och, wtedy w niebie jest radość. A cały świat może tego nie zauważać. Podobnie jest z miłością. Bóg wcale nie jest wzruszony historią Romea i Julii, ale jest miłość, jest opowieść o miłości, zawarta w Pieśni nad Pieśniami, którą niejednokrotnie tutaj z tego miejsca głosiłem. Jest to dla mnie jedna z ulubionych historii, dlatego że jest tak bliska historii o pochwyceniu Kościoła. Jest tak bliska, wprowadza nas w to poznanie, dlaczego Kościół jest tym, czym jest. Ale zanim to zacznę czytać, otwórzcie Nowy Testament, proszę, drugi list świętego Pawła do Koryntian. Fragment, który słyszeliście już. Fragment, który być może powie ktoś, no ja rozumiem i znam, ale zobaczmy na niego. 11 rozdział, drugi list Pawła do Koryntian, 1251 strona, jeśli komuś w ten sposób łatwiej. Drugi list świętego Pawła do Koryntian, 11 rozdział, czytam od drugiego wersetu. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swą zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością, pisze Paweł do Koryntian. Jeszcze zobaczmy 13 do 15 werset, troszeczkę niżej. Od 13 wersetu czytam. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. Oczywiście wiemy, że tacy bowiem chodzi o tych, którzy wnoszą fałszywą naukę innego Jezusa, innego ducha do Kościoła, żeby kontekstu tu nie tracić. 14, 15 werset dalej powiada. I nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy Jego przybierają postać sług sprawiedliwości, lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. To jest słowo Pawła dla Kościoła i ono bardziej nie tyle dotyczy jeszcze miłości, co ciągle dotyczy wierności, ale wierności spowodowanej właśnie miłością. Paweł pisze, że zabiega o to gorliwie, bo zaręczył was, czyli Kościół, z jednym mężem, czyli z Chrystusem, oblubienica i oblubieniec, inaczej, i aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Teraz, co oznacza, wiemy co znaczy stawić przed Chrystusem, ale co ma apostoł na myśli mówiąc stawić dziewicę czystą? Co oznacza słowo dziewictwo, słowo dziewica? Ono się może kojarzyć bardziej, może tak nam, no z taką kobietą, która nigdy nie miała mężczyzny, ale ja wierzę, że w Biblii to jest coś dużo, dużo głębszego. Czasami się mówi dziewicza puszcza. Jest to określenie dość dalekie od skojarzeń z seksem, czy erotycznych jakichkolwiek. Dziewicza puszcza. Albo mówi się, że coś jest dziewicze. Chodzi o to, że jest to nietknięte. I kobieta, o której się mówi, że jest dziewicą, jest również kimś, kto jest nietknięty. Nie miał wcześniej nikogo, kto stałby się z nią jedno. Wiecie, bo dzisiaj sprawy dotyczące seksu są tak... Diabeł to tak przekręcił, wiecie, że z trudem ludzie dziś potrafią o tym mówić. Gdyby zrobić jakiś sondaż, to w większości ludzi to się kojarzy, nawet się mówi, poświntuszyć. Dlaczego? Dlatego, że to, co Bóg stworzył pięknym, diabeł jest mistrzem w niszczeniu, zabijaniu, mordowaniu. On chce po prostu zamieniać to, co piękne, w to, co jest ohydne. Ale nie o tym tutaj pisze Paweł. Przecież wiemy, że Paweł nie był niczyim swatem. Na pewno nie chodzi tu o żadną siostrę ze zboru. Chodzi tutaj o Kościół, który Paweł postanowił, wiernie służąc mu, stawić, dochowując, póki mógł, póki mu starczyło siły, pilnować zdrowej nauki w Kościele. Pewnego razu znałem kobietę, która zakochała się w mężczyźnie, ale nie chciała nikogo posłuchać. Ludzie widzieli, kto to jest, no ale ona wiedziała lepiej. Tak bardzo bała się, żeby przypadkiem starą panną nie zostać. I mówiła, że on jest jedyny. On jest dobry. Oni nie rozumią, no on może jest jaki jest, ale on ją naprawdę kocha. Problem wynikł wtedy, kiedy jakiś czas po ślubie okazało się, że ten człowiek wcale nie jest tym, za kogo ona go miała. A myślę, że już nieraz tego przykładu tu używałem. Chodzi mi o coś innego w tym wypadku, w wypadku tego Słowa Bożego, że my mamy mieć poznanie prawdziwego Chrystusa, a Paweł mówi, że jest w naszym życiu zagrożenie, że możemy poznać Jezusa całkowicie innego, nie tego z Ewangelii, Jezusa, który wręcz nie będzie do niej pasował, Jezusa, dla którego, w cudzysłowie Jezusa, dla którego trzeba będzie wręcz zmieniać niektóre rzeczy w Biblii, bo mu jakoś nie będą pasować. Inny Jezus, inny duch, inna Ewangelia woła apostoł na alarm. Słowo Boże w Pieśni nad Pieśniami pokazuje nam, w przeciwieństwie do poprzedniego nauczania, które tutaj miałem, pokazuje nam prawdziwą, czystą, szczerą miłość. Miłość, która nie jest niczym zabrudzona. Miłość, o jakiej ludzie w XXI wieku wielu już tylko marzy i myśli, że pozostała w starych legendach i historiach. Chcę wam powiedzieć, prawdziwa miłość, prawdziwe męstwo, prawdziwa lojalność nie są tylko w starych legendach. Jeszcze raz odżyją, kiedy zabrzmi głos trąby i odbędzie się wesele baranka. Jeszcze raz prawość okaże się wartością wielką. Jeszcze raz prawda będzie jaśniała. Jeszcze raz prawdziwa miłość będzie przez ludzi odkryta. Chwała Jezusowi. I to jest to, w co chciałbym tutaj dzisiaj wchodzić. Otwórzcie proszę wasze Biblię na Pieśni nad Pieśniami dzisiaj. I jeśli macie taką możliwość, jeśli nosicie ze sobą Słowo Boże do zboru, to pozostawcie je otwarte cały czas na Pieśni nad Pieśniami. Wiem i zdaję sobie z tego sprawę, że nie jestem w stanie na jednym wykładzie Słowa Bożego powiedzieć wszystko, co człowiekowi aż rzuca się do serca, ale chcę wam pokazać, bracia i siostry, cudowność tego, co jest między Chrystusem i Kościołem, między oblubieńcem i oblubienicą, bo to jest wielka miłość i warto, żeby poświęcić jej czas. Alleluja! Jesteście zachęceni? Macie ochotę poczytać Słowo Boże? Wiecie, wierzę, że nie przychodzimy do kościoła na zasadzie, no, przesiedzimy te 2 godziny jakoś. Ja się czuję zachęcony, ja żyłem, ja wiedziałem, że będę do was to słowo tu głosił. Wiedziałem to nieraz, aż wyrywało mi się to z piersi. Wiecie, jakiś czas temu w Gdańsku zacząłem się szczególnie modlić nad tą księgą. Nieraz do niej sięgałem, może nawet pamiętacie, kiedyś głosiłem już z tej księgi, ale to, co Pan zaczął mi odkrywać, kiedy zacząłem ją studiować werset po wersecie, sprawiło, że jeszcze mocniej kocham Jezusa, jeszcze bardziej widzę, że prawdziwa miłość ku Chrystusowi jest tak cudownie przez Ducha Świętego wyłożona. Pozwólcie, że zanim cokolwiek powiem z tej księgi, chcę jeszcze powiedzieć jedno. Nie wierzę, że, i to mówię w przypadku również przypowieści Salomona, nie wierzę i w wypadku tej księgi, nie wierzę, że Bóg dał tą księgę na karty Słowa Bożego do kanonu Biblii, który mamy, tylko po to, żeby nam opowiedzieć o miłosnej przygodzie Salomona. Nie wierzę w to. Wierzę i jestem wyznawcą tego, że jeżeli w jakimś miejscu Słowa Bożego nie widzisz jeszcze objawienia dla Kościoła, objawienia o Jezusie Chrystusie, to czytaj to jeszcze raz i proś Ducha Świętego. Nie wierzę, że jest jakaś księga, która nie czci, która nie objawia, która nie celebruje Syna Bożego, który jest godzien wszelkiej chwały. Nie wierzę, że Bóg dał jakieś księgi, jak to mówią dzisiaj niektórzy teologowie, raczej o wartości historycznej, jak się mawia na Księgę Daniela. Księga Daniela akurat dla mnie nie jest księgą o wartości historycznej, jest księgą życia, bo jest Słowem Bożym, natchnionym Duchem Świętym. I nie potrzebuje się z nikim spierać, czy to jest historia, czy nie. Jeśli Bóg powiedział, że tak było, to tak było. I wiecie, lepiej umrzeć głupkiem w oczach świata, że się wierzyło w to, co powiedział Bóg, niż umrzeć głupcem w oczach Bożych i że się wierzyło w to, co mówił świat. Świat już wielu ludzi okłamał, a ja jeszcze nie widziałem, żeby kogoś Bóg oszukał. Przez całą Biblię Bóg nikogo nigdy nie oszukał i nigdy nie spotkałem kogoś, kto by był rozczarowany. Jeżeli w jakimś miejscu Słowa Bożego nie widzisz Chrystusa, to módl się, On tam jest. Biblia Go zapowiada. Jezus powiedział kiedyś do faryzeuszy, oni, wiecie, w pismach szukali sprawiedliwości i zbawienia i nie wiadomo czego, a on im powiedział, że on jest zbawieniem, on jest jedyną prawdą, drogą, życiem, ale to, co im powiedział, brzmiało, że te pisma tylko mnie zapowiadały, one mnie zwiastowały, one mnie objawiały, innymi słowy. To jest to, co on mówił o tych słowie. Zobaczcie drugi rozdział Pieśni nad Pieśniami. Jaki wspaniały mamy tutaj. Rozpoczyna się miłosna historia o Kościele. O tym, jak oblubieniec widzi oblubienicę i o tym, jak oblubienica patrzy na oblubieńca, bo to jest relacja. Bóg jest miłością. Żeby być miłością, to trzeba obiektu miłości. Bóg jest zakochany w Kościele. Pan Jezus, Słowo Boże, mówi nam, że nas tak pokochał, że nie oszczędził samego siebie, Biblia mówi, że po prostu poszedł do końca, położył swoje życie, umiłowawszy aż do końca, dokładnie już mówiąc słowami z Biblii, umiłowawszy aż do końca, aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej, czyli inaczej, i to śmierci haniebnej, śmierci niewinnej. Drugi rozdział, drugi werset. Niech się wam dusza karmi Słowem Bożym. Poczytajmy to. Jak lilia między cierniami, tak moja przyjaciółka między dziewczętami. Jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak mój miły między młodzieńcami. W jego cieniu pragnę odpocząć, gdyż jego owoc jest słodki dla mego podniebienia. Wprowadził mnie do winiarni, której godłem dla mnie jest miłość. Pokrzepił mnie plackami z rodzynków i posilił mnie jabłkami, bo jestem chora z miłości. Jego lewica jest pod moją głową, a jego prawica obejmuje mnie. W tym miejscu chciałbym się zatrzymać i wrócić do drugiego wersetu. Kochani, nie wiem, czy macie przed oczami ten obraz. Ja wierzę, że każde słowo w tej Biblii jest dla nas, dla duchowego pożytku. Jest nam dane po to, że Bóg chce nam coś duchowo pokazać, jak On to widzi, jak to jest dla Niego. I oto drugi werset to słowa oblubieńca i wierzę, że są to słowa Syna Bożego, prorokujące o tym, jak Bóg widzi Kościół na ziemi. Zobaczcie, Słowo Boże pokazuje nam tu ciernie. Ciernie, a pomiędzy cierniami jest jedna lilia. Chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, Pan Jezus tutaj na tym świecie ma tylko swój Kościół. Nie ma żadnej innej organizacji, nie ma żadnych innych układów, którymi Bóg by się liczył, lecz tylko swoją oblubienicę Kościół i ona będzie jedynym, po co Pan Jezus przyjdzie. Niektórzy ludzie łudzą się, że to będą baptyści. Inni myślą, że to będą zielonoświątkowcy. Jeszcze inni mówią, nie, nie, to będą na pewno katolicy. Bóg mówi, mam tutaj oblubienicę Chrystusa. A oblubienica Chrystusa składa się z wielu, wielu, wielu komórek, tak? To tak jak pani młoda. Kiedy pani młoda stoi na ołtarzu, to pani młoda nie składa się zwyczajnie z nóg, z rąk, z głowy i z tułowia. Pani młoda, taka prawdziwa, taka jak piękna, jak ja brałem za żonę, składa się również z wielu, wielu komórek. A każda z tych komórek jest zakochana w Panu Młodym. Ludzie czasem mówią, hormony mu tam. Wszystko w niej jest zakochane. I taki jest Kościół. Kościół to nie jest Kościół nazwany denominacyjnie. Kościół to miliony, miliony malutkich komórek. Twoje, moje życie, nasze dzieci, nasi bracia, siostry, ci, z którymi spotykamy się w modlitwie, a każda z tych komórek wzdycha, a każda z tych komórek woła, przyjdź Panie Jezu, kocham Ciebie Panie Jezu. Jeśli któraś z nich przestanie miłować Boga, to zaczyna chorować ciało, ciało zaczyna cierpieć. I znów potrzebna jest pierwsza miłość, znów potrzebna jest odnowa, znów potrzebne jest oczyszczenie w krwi Jezusa. Ale On Kościół widzi jak lilię. On Kościół widzi jak lilię. On ją widzi, cała jesteś piękna, moja siostro oblubienico, powie do niej w innym miejscu. Pomiędzy cierniami jesteś jak lilia. Pomiędzy cierniami jesteś jak lilia. Zastanawiam się czasami, gdy przypominam sobie ukrzyżowanie naszego Pana. Przypomina mi się, jak zanim Go ukrzyżowali, kiedy Go poniewierali, założyli Mu na głowę cierniową koronę. Przecież Jezus nie musiał przyjąć tej korony, ale być może właśnie przez te ciernie, zanim Mu je wbili na głowie, zobaczył Ciebie i mnie. zobaczył Kościół, który będzie go kochał. Kościół, który jest tego warty. Zaczynam sobie zdawać sprawę, że moje życie musi być warte Jego miłości. A ja zaś nic nie mogę zrobić, aby było warte. On sam jest sprawcą i dokończycielem. On jest głównym i perfekcyjnym wykonawcą mojej wiary. Tym, który mnie wyprowadził z tego świata i tym, który jedynie ma moc mnie stawić nieskalanym i czystym przed obliczem swoim. I to dotyczy mojego i Twojego życia. Amen. Alleluja. O, kochani, zbór w hełmie. Jesteśmy tą komórką. Jak jabłoń wśród drzew odżywa się oblubienica, jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak mój miły między młodzieńcami. W jego cieniu pragnę odpocząć, gdyż jego owoc jest słodki dla mego podniebienia. Kiedy studiowałem to słowo, zobaczyłem ten obraz, który widzi Kościół, szukając Pana Jezusa, szukając i miłując, będąc zakochanym w Chrystusie, jak jabłoń wśród drzew leśnych. Wyobraźcie sobie, idziecie drogą przez ciemny, ciemny las. Wokół jamy, wilki, chaszcze. Chce ci się jeść, usiadłbyś, ale tu ciernie, tam ciernie. Tu coś kuje, tu coś drapie, tu jakieś węże. Ciemno, w ogóle nieprzyjemnie. I nagle wychodzisz na polanę, na środku której stoi jabłoń i najpiękniejsze jabłka, jakie kiedykolwiek widziałeś. Ni w pięć, ni w dziesięć. Po środku grzesznego świata w Betlejem pojawiła się ta jabłoń. 2000 lat temu, pośród korupcji, nieprawości, kłamstwa, morderstwa, pośród wojen, które miotane światem, przyszedł na świat Syn Boży. I kiedy już chodził i nauczał, to objawił się mi jako jabłoń, pod którą można odpocząć, pod którą można znaleźć schronienie, jako jedyna w całym lesie, w którym człowiek tylko może zginąć. Kiedy ludzie przychodzili zmęczeni korupcją, Rzymem, chorobami, prześladowcami, długami, brakiem być może pracy, to usłyszałem głos, który doszedł do mnie z kart Słowa Bożego. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście jacy? Utrudzeni, umęczeni, spracowani, wzywał nieszczęśników, chorych, mówił: chodźcie do mnie, nie błąkajcie się w tym gąszczu różnych bogów, stwierdzeń i różnego rodzaju kłamstw i półprawd. Chodźcie do mnie, kto ze mnie spożywał, on mówi, ten nigdy nie będzie pragnął, nigdy nie zazna głodu. Chodźcie do mnie. I dlatego Kościół tak właśnie go musi widzieć, jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak mój miły między młodzieńcami, w jego cieniu pragnę odpocząć, gdyż jego owoc jest słodki dla mego podniebienia. Przyjdźcie do mnie wszyscy. I to, co będziecie spożywać w Chrystusie, on mówi, to będzie to, co będzie słodkie dla twojego podniebienia. On jest tym jedynym źródłem pożywienia w lesie. W lesie ciągle stoi drzewo życia. Ciągle stoi drzewo życia. Drzewo, z którego człowiek nie zawsze chciał brać, a z którego Bóg zachęcał, aby brał. Wprowadził mnie do winiarni, której godłem dla mnie jest miłość. Już tamtym razem mówiłem, że wierzę, Słowo Boże mówi bardzo jasno, ja nie muszę, wiecie, jakoś filozoficznie w to wierzyć. Biblia mówi po prostu, aby po prostu wprowadził mnie do winiarni, której głodłem dla mnie jest miłość. Biblia mówi, że nie można pić z dwóch kielichów. I jest winiarnia, której godłem jest miłość. Ja wierzę, że jest to dla nas objawieniem Golgoty. Objawieniem tego, gdzie było źródło prawdziwej miłości. Gdzie prawdziwie człowiek mógł, wybaczcie nawet słowo, które tu użyję, upić się Bożą miłością. Bo Biblia czasami używa takiego określenia, że upić się można Bożą miłością. I to było to miejsce, której godłem jest miłość. Słowo Boże uczy nas, że nie ma większej miłości nad tę, gdy kto swoje życie kładzie. Ale każda miłość ma swoje godło. Każde przedsięwzięcie, nawet miasta mają swoje godła. Armie mają swoje flagi. Godłem Chrystusa, godłem tego, co Bóg przygotował dla Kościoła, jest miłość. Tam Bóg napełnił kielich, który możemy dzielić między sobą jako Kościół. Tak ja wierzę. I pozwólcie, że przejdziemy trochę dalej. Szósty werset, który czytałem. Tutaj jeszcze piąty pisze o pokrzepieniu i posileniu. I oczywiście z tego wersetu wyraźnie wynika, że są to owoce tego, co daje Bóg, że Bóg jest naszym zaopatrzeniem. Ale szósty werset jest dla mnie niesamowity, że oblubienica widzi, jaka jest relacja oblubieńca. Tutaj jego lewica jest pod moją głową, a jego prawica obejmuje mnie. Czy widzicie ten obraz, który pokazuje z jednej strony miłość, a z drugiej odpoczynek? Jego lewica jest gdzie? Pod moją głową. Ona odpoczywa w Bożej ręce. Ale ona nie tylko odpoczywa. Ona jest przygarnięta, jest kochana. Jego prawica obejmuje mnie. Słowo Boże mówi, że nasze życie jest w cieniu Bożych skrzydeł, w cieniu Bożych rąk, jak mówi inny psalm, że nasze życie odpoczywać ma w Bogu. Jeszcze raz Jezusa słowa przytaczam, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zmęczeni. On mówi, we mnie macie odpocznienie, w moich rękach możecie odpoczywać, Bóg mówi. Na jednej ręce Bożej leży Twoja głowa, wszystkie te sprawy, ale druga ręka Boża trzyma Cię mocno i Słowo Boże mówi, nikt Cię nie wyrwie z mojej ręki. Nikt nie może przyjść, kto zakłóci Ci Twój odpoczynek, Twoją intymną, bliską relację z Jezusem Chrystusem. Za każdym razem, kiedy Twoja głowa nie odpoczywa w Jego rękach, kiedy Twoje życie, sprawy nie są złożone w Boże ręce, za każdym razem, kiedy nie czujesz się mocno przygarnięty, otwórz sobie to Słowo i otwórz sobie Nowy Testament, Słowa Jezusa i zobacz na to, że Bóg zawsze mówi prawdę. Bóg mówi, że Cię przygarnął, że chce Cię tulić, że chcecie nosić. W przypowieści o lnianym pasie, kiedy Bóg rozpacza nad niewiernością ludu Bożego, księga Jeremiasza, przypowieść o lnianym pasie, chyba ją pamiętacie, tam Bóg opowiada o tym lnianym pasie i mówi, ja Ciebie chciałem, chciałem opasać się Tobą, chciałem, żebyś przylgnął do mnie, mój ludu, Bóg płacze, ale Ty nie chciałeś, Ty chciałeś pójść gdzie indziej, Bóg mówi. I pieśń nad pieśniami pokazuje nam z serca oblubienicy to, co Kościół naprawdę czuje. Chcę w Tobie odpoczywać. Chcę w Tobie być zakochanym. Chcę w Tobie być bezpiecznym. Chcę, Panie, w Tobie to wszystko mieć. I to jest dla mnie cudowne. I przejdźmy troszeczkę dalej teraz, znaczy bardziej do tyłu, do pierwszego rozdziału pieśni nad pieśniami. Wiecie, każdy z tych wersetów oczywiście można by omawiać. Ja chcę jakby stać się tylko sprawcą, który otworzy Wam tą księgę, abyście spojrzeli na nią podobnie jak ja. Ale wierzę, że kiedy będziecie ją czytać w domu, to Duch Święty dużo więcej Wam pokaże, dużo więcej nakarmi Wasze serce i zobaczycie, że tak jak poprzednim razem mówiłem, nie warto pójść i pchać się do tronu, do domu Pani głupoty. Pamiętacie to, co wtedy mówiliśmy? Tak dzisiaj wierzę. Warto biec, aby być w Bożych ramionach. Warto trwać, aby w Nim to mieć. Ja wiem, że ja sam tego potrzebuję. Moja rodzina, moje dzieci, Ty tego potrzebujesz, żebyśmy w Nim wytrwali. Żeby wytrwać do końca. My jako wierzący często chlubimy się, że tam 50 lat temu coś zrobiliśmy, albo 15 lat temu, albo wiesz, tam 2 lata temu to naprawdę miałem czas. Bóg mówi, dzisiaj chcę, abyś odpoczywał na moich rękach. Chcę Cię objąć, chcę, żebyś czuł, że jestem blisko Ciebie. Ale popatrzmy dalej w serce oblubienicy, bo serce oblubieńca jest otwarte, ale serce oblubienicy też pokazuje nam, objawia nam, jakie są jego myśli. Czwarty werset pierwszego rozdziału pokazuje nam jej pragnienia. Zobaczcie, co ona tutaj mówi. Czwarty werset. Pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy, wprowadź mnie, o królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić Tobą, upajać się Twoją miłością bardziej niż winem. Słusznie Cię miłują. Dwie rzeczy, zapamiętajcie dwie rzeczy teraz, bracia i siostry, posłuchajcie, dwie rzeczy. Po pierwsze, ona jest całkowicie nastawiona na Niego, a po drugie, z niecierpliwością na Niego czeka. Cały czas to się będzie przeplatać. Zobaczcie, ona mówi, pociągnij mnie za sobą. Ona się nie może doczekać. I Słowo Boże w Nowym Testamencie już nie mówi, pociągnij mnie za sobą. Są tam użyte inne słowa. W Nowym Testamencie te słowa brzmią, Maranata, przyjdź, Panie Jezu, pociągnij mnie do siebie. Ja nie chcę już tu być, ja chcę być u Ciebie. Pobiegnijmy, Słowa pobiegnijmy wskazują na pośpiech, na chęć bycia już w tych ramionach, już być tam. To jest miłość. I Pan chce widzieć takie serce. I ona mówi, wprowadź mnie, o królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić Tobą. Do Twoich komnat? A weselić się kim? Tobą. Ona nie ma nic swego. To są Jego komnaty, a radość też wychodzi od Niego. Ale jeszcze coś mnie w tych komnatach zachwyca. Skąd u niej ta pewność? Skąd oblubienica wie, że On ma jakieś komnaty? No, może ktoś powie, wynika to z tego, że jest królem. No dobrze. Ale dlaczego niby miałaby prawo wejść do tych komnat? Gdzie przypominają mi się słowa w pewien wzruszający, niezwykły dzień. Człowiek, który był w pełni człowiekiem i Bóg, który był w 100% Bogiem, chodząc po ziemi, nasz Pan, Jezus Chrystus, spojrzał w oczy tych, których miłował i powiedział im słowa, które zostały na zawsze w sercu Kościoła. Oto idę przygotować wam miejsce, abyście byli tam, gdzie ja jestem. Głos oblubienicy odzywa się. Królu, wprowadź mnie już do Twoich komnat. Pociągnij mnie za sobą. Przyjdź już teraz. Wiecie, zadaję sobie czasem pytanie. Zadaję je sobie i wam, i każdemu, z kim na ten temat rozmawiałem. Czy gdyby dziś zabrzmiał głos tej trąby? Czy gdyby dziś Pan pociągnął swój Kościół do siebie? Czy radowałbyś się komnatami, które przygotował? Czy radowałbyś się miejscem, które jest przygotowane dla wszystkich, którzy Boga miłują? Czy też Twoje życie jest takie pół na pół? Właściwie nie wiadomo, komu służysz. Właściwie nie wiadomo, do jakiego nieba idziesz. Chcę wam powiedzieć, w większości wypadków to, co ludzie mówią o niebie, to jest kłamstwo. Jedyna prawda dotycząca nieba jest w Słowie Bożym. Wielu ludzi na ulicach naszych miast mówi, no idę do nieba, bo Bóg jest miłością. Dobra, dobra, już tu dziś coś było powiedziane. Dzisiaj, kiedy pastor głosił tutaj to krótkie, takie wprowadzające kazanie, powiedział takie słowa, że niektóre modlitwy nie dochodzą do królestwa, do uszów Bożych, tak? Wiecie czemu? Bóg w Starym Testamencie wymienił kilka rzeczy. Gdybyście zrobili sobie studio i wzięli konkordancję i zobaczyli, o których mówi, że są dla Niego ohydą. Wiecie, co znaczy ohyda? Coś, czym się brzydzę. Chcę wam powiedzieć, jest parę rzeczy, które dla człowieka też są ohydą. Czy gdybyś w jakimś garku, nie wiem, ugotował szczura, a potem chciał żonie podać mi zupę, zjadłaby, moja by nie zjadła. Nigdy w życiu. Wiecie dlaczego? Bo z tego samego naczynia nie będzie jeść ona, która jest delikatna i są rzeczy, które są dla niej ohydą. I nie będzie z tego samego garka jadł jakiś szczur, którego jeszcze innego tam ugotowali. Wybaczcie ten obrzydliwy przykład, ale pokazuję wam to po to, że Bóg mówi nam, Bóg mówi do was, do Kościoła, do mnie i do was, że jesteśmy naczyniami wybranymi, naczyniami, które mają być pełne Boga. Amen, jest tak? A co my serwujemy Bogu często w tych naczyniach? Co wcześniej w tych naczyniach było, że Bóg ma obrzydzenie i nie może do nich sięgnąć? Jeżeli bym przyniósł na przykład tobie kanapkę i powiedziałbym, wiesz, mam kanapkę, a jak ci ją niosłem, to mi jeden pies porwał, ale sprałem go, wziąłem mu z powrotem, a nie zdążył ugryźć. Wziąłbyś to do ust? Powiedziałbyś, ja tego nie chcę jeść. A dlaczego? Bo było tam, gdzie ja się brzydzę. A dlaczego my chcemy, żeby Bóg przyjmował od nas to, czym się brzydzi, co wcześniej było w rękach nieprawości, teraz Jemu ofiarujemy? Apostołowie nauczali inaczej. Nie może ten sam język, który przeklina, błogosławić. Nie może z tego samego źródła wypływać woda słodka i woda gorzka. A Bóg mówił, są rzeczy, które są dla mnie obrzydliwością. Słowo obrzydliwość nie znaczy tylko, żebyśmy patrzyli, co jest dla Boga obrzydliwością i gardzili ludźmi, którzy to robią. To nie po to Bóg mówi, co jest obrzydliwością, aby gardzić drugim człowiekiem. To po to mówi, abyśmy wiedzieli, dlaczego nie dotyka się ludzkiego życia. I Kościołowi też mówi, co jest dla niego obrzydliwością, aby Kościół głosił Ewangelię i przemieniał świat, aby Bóg mógł się dotknąć tych ludzi. Aby Kościół mówi, że wy jesteście jak sól ziemi, jak światło. Wy jesteście, wiecie, my jesteśmy jak taka woda uzdrowienia dla tego świata. Pod warunkiem, że naprawdę nasze chrześcijaństwo zacznie się dzielić z innymi. To jest największa radość, jaką odnoszę, gdy ktoś może stać się, wejść w kontakt z Bogiem tylko dlatego, że moje nędzne życie mogło się do tego przydać. Oblubienica chce tam pobiec, chce tam pójść i on ją zaprasza do swoich komnat. Ona ma tam swoje miejsce, taką zakochaną, czystą, jak Paweł pisał, dziewiczę czystą stawiam. Kościół nie przyjdzie jak jakaś nierządnica. Pamiętacie, w swoim czasie głosiłem z tego miejsca kazanie o dwóch kobietach. Nieraz je tu przypominam, że nierządnica i oblubienica właśnie tym się różnią, że nierządnica wszystkim się chce podobać, oblubienica zaś chce się podobać tylko jednemu. Kiedy stanie u tamtych bram, kiedy spotka się z nim na obłokach w górze, Biblia mówi, że na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej, to się stanie. Kiedy tam w obłokach się z nim spotka, to Paweł mówi, stawiam dziewicę czystą. To nie będzie kościół pełny New Age, pełny brudu, pełny tego, że już wszystko próbowali. Już nie pomogło wzywanie Jezusa, to wzywali co innego. Dzisiaj żyjemy, jak już tutaj było powiedziane, w kraju, w którym wzywa tysiące bogów. Chrześcijanie wzywają nawet pogańskie bożki. Odkryłem nawet, że ostatnio znów jest modne powiedzenie takie, nie wiem czy słyszeliście, do licha. Licho to było staropogańskie bóstwo, czczone przez prasłowiańskie dawne plemiona. Jakoś to wraca wszystko. Wracają horoskopy z mocniejszą siłą. Wraca okultyzm. Kościół różnych metod próbuje, różnych sposobów. Ile ostatnio słyszę muzyki takiej niby kościelnej, ale nie wiadomo do kogo to się śpiewa właściwie. Pasowałoby do każdego. Takie też chrześcijańskie ulubione powiedzenie diabła. Też chrześcijańskie coś. Wiecie, wprowadź mnie, o królu, do swoich komnat. Pobiegnijmy. Już tu nie chcę być. On ją pociesza, jeszcze chwila. Jeszcze trochę. Bo ona chce już iść radować się tą miłością. I cały ten czwarty werset wskazuje mi, że oblubienica ma upodobanie i prowadzenie tylko w jego woli. Chce się upajać tylko nimi tego, co jest jego. Tego, co on jest po prostu jej prawdziwą drogą, prawdą, życiem i wszystkim, co ona ma. Chciałbym, abyśmy patrzyli, wiecie, jak on ją widzi. 15 werset on do niej powiada, jakże jesteś piękna, moja przyjaciółko, jakże jesteś piękna, twoje oczy są jak gołąbki. Czy ja głęboko wierzę, że kiedy oblubieniec do niej mówi, twoje oczy są jak gołąbki, gołąbek w Słowie Bożym jest symbolem czego? Twoje patrzenie na świat jest cudowne, bo patrzysz przez mojego ducha, przez prawdy mojego ducha i dlatego piękne są twoje oczy. Więcej jeszcze później o tym powiem. Powiem jeszcze tyle, że on powiedział, kiedy będą was prowadzić tu i tam, nie przygotowywujcie sobie mowy z góry, co macie powiedzieć. Dlatego, że kto wam da? On uczył, Duch Święty da wam. Jego patrzeniem odeprzecie każdy sąd. Twoje oczy będą jak gołąbki, kościele, innymi słowy. Będziecie patrzeć tak, jak on patrzy. Jakże jesteś piękna, moja przyjaciółko, twoje oczy jak gołąbki. A ona odpowiada tutaj niezwykłymi słowami. Posłuchajcie, 16 werset. O, jakże jesteś piękny, mój miły, i jakże uroczy nasze łoże w zieleni. Wcześniej wspomniałem, że chciałbym dziś o tym powiedzieć. W trzecim rozdziale, trzeci rozdział, pierwszy werset zaczyna się słowami: na moim łożu szukałam w nocy tego, którego kocha moja dusza. Szukałam go, ale go nie znalazłam. I jeszcze też łoże jest wymienione w piątym rozdziale. Chcę wam powiedzieć, wierzę, że w Słowie Bożym łoże właśnie symbolizuje wierność, intymną bliskość i wierność z tym tylko jednym, z kimś całkiem jednym. I jak już tu mówiłem poprzednio, wprowadzając ten temat, że człowiek, który nie dochowuje wierności, który sięga do innych bogów, albo innych żon, czy innych kobiet, jest nazwany cudzołożnik. A ona mówi: nasze łoże w zieleni, nie cudze, nasze. Nasza intymna bliskość z Chrystusem. I dlatego poprzednim razem mówiłem o wierności. Tylko Jezus. Ona tylko dla Niego. Jest stawiona tylko Jemu. I ktoś powie, że no, to jest takie może zbyt erotyczne porównanie dotyczące Kościoła i Chrystusa, ale chcę wam powiedzieć, Biblia wyraźnie sama pokierowała nasze oczy w tym kierunku, gdyż Paweł wcale nie obawia się porównywać relacji między oblubieńcem i oblubienicą do relacji między żoną i mężem. Małżeństwo jest bardzo mocno splecione z czystością Kościoła i jego relacją z Chrystusem. I sam Nowy Testament nas tego uczy. To nie jest coś, co ja sobie teraz, wiecie, wydumałem, że fajnie by było porównać małżeństwo do Kościoła i do Chrystusa. To Słowo Boże nam pokazuje, że małżeństwo jest jedno z najpiękniejszych obrazów, form pokazania tego, jak chce mieć Kościół Chrystus. Każdy mąż chce mieć żonę, która będzie tylko jego. Każda żona chce mieć męża, który będzie tylko jej. Zobaczcie, co jest głoszone dzisiaj w świecie. W czasopiśmie młodzieżowym, takim, gdzie są plakaty, muzycy, często dołączane są teraz, nie chcę używać nazw tych czasopism, prezerwatywy. Niedawno, będąc w jednym z domów, takie czasopismo miałem w ręce. Zachodnio-niemieckie czasopismo drukowane po polsku. I tam pani doktor doradza dziewczynie, że to nie jest nic złego, że chce spróbować z chłopakami. Jak najbardziej, niech próbuje. To daje pewną dojrzałość, tylko niech będzie ostrożna, bo można w ciąży zajść, wiecie. To jest właśnie obraz ducha tego świata. I to dotyczy tutaj seksu, ale w całej swojej rozciągłości diabeł już nauczył ludzi. Wszystkiego popróbuj, wszystkiego skosztuj. Pan Bóg nie działa, magii spróbuj, może tu zadziała. Dzisiaj się ludzie nie pytają co, ważne, że działa. A Bóg, dla Niego nie jest ważne, że działa. I ja wam powiem, jeżeli Bóg nie chce, żebym coś miał, to chcielibyście to dostawać w jakiś inny sposób? Pomyślcie inaczej, jeszcze przedstawię ten przykład. Jeżeli na przykład mój syn przychodzi do mnie i mówi mi, że chciałby dostać, nie wiem, taki czy taki samochód, a ja mówię, ale ja nie chcę, żebyś ty go miał, to jeżeli ja i moja żona powiemy mu, że nie chcemy, żebyś ty go miał, to tylko jeszcze może ukraść albo od kogoś wyciągnąć te pieniądze, żeby to mógł mieć. I dokładnie tak jest z Kościołem. Jeżeli Bóg nie chce, żebyś coś miał w twoim chrześcijańskim życiu, to jest tylko jeden sposób, żebyś to jeszcze mógł mieć. Musisz wejść w układ z diabłem, żeby to załatwić. A diabeł, jak trzeba będzie, to się też tak po Bożemu ci przedstawi, że jest aniołek i tak dalej. I żebyś to załatwił. Nasze łoże w zieleni. Moje intymne życie z Chrystusem. I do Niego nie ma nikt wstępu. Nikt nie może tam wejść. I nie ma takiej możliwości. Otwórzcie 4 rozdział. Tutaj jest sposób, który... Wiecie, ja jeszcze mógłbym długo zająć się tamtym, ale chciałbym jakby posuwać się trochę dalej, dlatego że nasz czas nas goni trochę. 4 rozdział, 12 werset. Mamy znowu oblubienicę. Ogrodem zamkniętym jest moja siostra oblubienica. Ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym. Pamiętam, że również tym wersetem podpierałem się w tym kazaniu o 2 kobietach. Ale tutaj chcę wam pokazać coś zupełnie innego. Ogrodem zamkniętym jest moja siostra oblubienica, ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym. Wiecie, to jest ten ogród, w którym ona jest, to jest miejsce, do którego nie każdy może wejść. Ono jest zamknięte, zapieczętowane i nie każdy ma wstęp do kościoła. Nie wszystko, ale tylko jedno. Nasze łoże w zieleni. Tylko ty, mój miły, tylko ty, moja miła, tylko ty jeden, tylko ty jedna. Ona jest zamknięta dla wszystkiego innego. I 5 rozdział zaczyna się słowami o tym samym ogrodzie i o tym, który do niego wszedł. Wszedłem do mojego ogrodu, moja siostro oblubienico. Wszedłem do mojego ogrodu, mówi oblubieniec, początkiem 5 rozdziału, ale zwróćcie uwagę, że choć tym ogrodem jest ona sama, to nic, co jest w kościele, nie należy do kościoła. Nam się czasem wydaje, że kiedy coś mamy, to jest bardzo, bardzo nasze. Moje, mój zbór, nasze krzesła, nasze instrumenty nie damy nikomu. Moje przeżycia duchowe. Ale zobaczcie, jak oblubieniec patrzy, kiedy wchodzi do tego ogrodu. Wszedłem do czyjego ogrodu? Mojego ogrodu. Moja siostro oblubienico. Zerwałem moją mirę wraz z moim balsamem. Zjadłem mój plaster miodu wraz z moim miodem. Przepraszam, zjadłem mój plaster wraz z moim miodem. Wypiłem moje wino wraz z moim mlekiem. Jedźcie, moi przyjaciele, pijcie i upijcie się miłością. To jest wszystko moje, mówi Pan. Kościół należy do Jezusa. I nic, co w nim jest, nie należy do nas. Jeśli jesteśmy Kościołem, bracia i siostry, przyjaciele, który jest prawdziwą oblubienicą Chrystusa, to dajemy Chrystusowi prawo do wszystkiego. Wejdź, Panie, i weź Twoją muzykę. Wejdź, Panie, i rób Twoje rzeczy. Wejdź, Panie, i oczyszczaj Twój Kościół. Wejdź, Panie, i nasze zdrowie to Twoje zdrowie. Nasze pieniądze to Twoje pieniądze. A my od ludzi musimy siłą wyciągać dziesięciny, wiecie. Dostaję miesięcznie po 5 e-maili z wyzwiskami na mnie. Z tej sprawy. Moje. On mówi, to jest wszystko moje. Ale on mówi, wy, moi przyjaciele, pijcie i upijcie się miłością. Upijcie się miłością, jeżeli Chrystus mówi upijcie się miłością, to oznacza bądźcie pełni ducha. Na pewno Biblia nie mówi upijcie się winem w tym wypadku tutaj. Bóg jest miłością. Upijcie się miłością. Jedźcie, moi przyjaciele. Pamiętacie tamten wykład o wierności? Tam Bóg doradzał, abyśmy mądrość nazywali kim? Siostrą. A siostra to jest ktoś, kto ma tego samego ojca, co my. Wtedy to jest nasza siostra. Więc musi to być mądrość od Boga. A tutaj mówi moi przyjaciele. I tam mówi, nazwij rozum swoim przyjacielem. Jezus to prostszymi słowami mówił. Już nie nazywam was sługami. Nazywam was przyjaciółmi. A tutaj mówi, wejdźcie moi przyjaciele. Upijcie się miłością. Jakże miłością się upijcie. Co mówili? Niektórzy podpisali umowę na samochód nawet. Różne rzeczy ludzie robią, jak się upiją. Kiedy człowiek jest pijany, idziemy czasami ulicą, widzimy człowieka, który leży sponiewierany, bo upił się, ale upił się niemiłością. Tutaj Bóg mówi, upij się miłością. Co znaczy w tym wypadku być pijanym miłością? Ja myślę, że człowiek pijany miłością mniej będzie przerażony tym, co dociera ze świata. Nie będzie się bał tego, co świat krzyczy. Nie będzie się bał tego, że wszystko upada. Jestem pełny Pana. Jestem tym prowadzony. Jestem tym wiedziony. I mamy tą pewność, że jeśli ktoś prowadzi nas, Bóg w swoich rękach, to na pewno nie poprowadzi nas tak, jak alkohol pijaka prowadzi. Ale jest to zupełne przeciwieństwo, odwrotność. Nie ma z tym nic wspólnego. To jest jak 10 i minus 10 po dwóch przeciwnych liniach od zera. Boża miłość prowadzi człowieka do jego życia, do błogosławieństwa, do bycia blisko Pana, do braku błędu w naszym życiu. Oto oblubienica. Oblubienica, która jest jego ogrodem. Nikt tam nie może wejść, ale skoro nikt nie może wejść do tego ogrodu, w jakiś sposób ludzie mają się przekonać, czym jest trwanie w Chrystusie, czym jest bycie Kościołem. Skoro nie wolno wejść, skoro zamknięte, zapieczętowane, niczego nie wpuszczamy, jakże świat miałby się przekonać. Stara pieśń mówi, wiej, Duchu Święty, wiej. Posłuchajcie, powstań wietrze z północy i zerwi się wietrze z południa. 16 werset, 4 rozdział. Przewiej mój ogród. A po co? Niech się rozpłynie jego woń balsamiczna. Niech przyjdzie mój miły do swojego ogrodu i niech spożywa wyborne jego owoce. To są słowa oblubienicy. To jest jej ogród, ale ona nie nazywa go swoim. Ona jest nim, ale należy do niego. I niech przewieje wiatr. i niech rozejdzie się woń Chrystusowa od was jako od Kościoła po całej ziemi. A Pan powiedział, że gdzie dwóch lub trzech w Jego imieniu, On tam będzie, przyjdzie do tego ogrodu, przyzna się do naszego zwiastowania, przyzna się do naszego życia, przyzna się do tego, co sobą reprezentujemy. I jak on to opowiada w 10 wersecie, słowa Jezusa będą brzmiały, jakże piękna jest Twoja miłość, moja siostro, oblubienico. Wszystko jest Jego. Ale on patrzy na jej miłość, chociaż ona jest darem od Niego. Inne wersety wskazują nam, że nawet jej miłość jest Jego miłością. Ale tu on mówi, piękna jest Twoja miłość. Podobasz mi się taka, jaka jesteś. 7 werset, zobaczcie, to jest ten mój ulubiony. Cała jesteś piękna, moja przyjaciółko, i żadnej nie ma na tobie skazy. Cała jesteś piękna, moja przyjaciółko, i żadnej nie ma na tobie skazy. Jakże to może się stać, że cała jesteś piękna, że tak się mu podobasz, że on przychodzi i wchodzi do tego ogrodu, że zaopatruje, że jego jest wszystko w twoim życiu. Jak się to może stać w Kościele? Co tak sprawiło, że tak mu się to podobasz? Zobaczcie na 9 werset, bracia i siostry. Oczarowałaś mnie, moja siostro, oblubienico. Oczarowałaś mnie jednym spojrzeniem swoich oczu, jednym łańcuszkiem ze swojej szyi. O, wiecie, cudowne są te słowa dla mnie. Oczarowałaś mnie, siostro, oblubienico. Oczarowałaś mnie jednym spojrzeniem swoich oczu. Posłuchajcie tego wersetu. Jednym łańcuszkiem ze swojej szyi. Zobaczcie oblubieńca. Widzicie go? Zobaczcie oblubienicę. Oczy moje wznoszę wzwyż, mówi. Oczy moje wznoszę wzwyż. Skąd nadejdzie mi pomoc, pisze psalmista. Bóg mówi, że patrzy z nieba na ziemię i patrzy, czy kto by szukał Boga. Pan spogląda, ale psalmista woła, oczy moje wznoszę wzwyż. Kościół dostaje wezwanie, aby się modlił bez ustanku. I kiedy Bóg widzi oblubienicę, to widzi, oczarowałaś mnie, moja siostro, oblubienico, jednym spojrzeniem twoich oczu. Kiedy swoje oczy Kościół wznosi do kogo? Do Boga. Po pomoc z góry. Oczy moje wznoszę wzwyż, skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, mówi psalmista. Moją pomocą jest Pan. Ona chce się tylko Jemu podobać i tylko na Niego liczy. Wszystko inne tylko ją opóźnia, tylko przeszkadza jej w szukaniu, tylko ją zatrzymuje. Wszystko inne nie jest warte jej miłości. Wznosi swoje oczy, a on mówi, jestem oczarowany jednym spojrzeniem Twoich oczu. Jestem oczarowany Twoją modlitwą. Dlaczego jest oczarowany? Dlatego, że on wie, że ona tylko do niego należy. Że do nikogo więcej oczu nie wznosiła. Że na nikogo więcej nie spoglądała. Że w żadnym innym pomocy nie szukała ani miłości, tylko w nim. Jest oczarowany jednym łańcuszkiem z jej szyi. Biblia mówi, że naszą, że ozdobą jest sam Pan. Do kobiet mówi, żeby ich ozdobą był cichy, pokorny duch. O świętych mówi, że ich ozdobą, czy o pracownikach, jest dobra robota. O świętych mówi, ich ozdobą jest święte życie, woń Chrystusowa, która jest ozdobą, która pokazuje na Chrystusa. I on jest oczarowany taką miłością, takim patrzeniem. To jest, ona jest kimś niezwykłym. Wiecie, ona nie tylko spogląda na niego, ale 3 werset nam mówi również, że twoje wargi są jak wstążka karmazynowa, twoja mowa pełna wdzięku. Wierzycie, że Bóg patrzy na naszą mowę? Ja czasem widzę, że wiecie, moja mowa nie zawsze taka pełna wdzięku. A Bóg dzisiaj pokazuje w Słowie Bożym. Niech twoja mowa będzie pełna wdzięku. Twoje słowa niech będą tym, co mi się podoba, mówi Pan. I to jest przepiękne. Widzicie, mógłbym tak dalej i dalej, powoli będę musiał kończyć. Ale chcę jeszcze coś wam pokazać. Dalsze wersety pokazują nam oblubienicę, która zaczyna go szukać coraz mocniej, coraz bardziej zniecierpliwiona. I widzi go już, jak prawie wchodzi do niej. Jak jej szuka. Ona za nim biegnie po mieście. To są wersety 4, 5, 6, dalej w 5 rozdziale. I potem czytamy, że ona pobiegła nocą go szukać. Coraz większe ciemności zapadły. Spotkali ją strażnicy, którzy obchodzą miasto, pobili mnie, zranili, zdarli ze mnie mój płaszcz strzegący murów. Świecka sprawiedliwość. Władze tego świata już jej też nie rozumią. Wcześniej jej tego nie zrobili, bo wcześniej też ona się z nimi spotkała. Ziemska władza nie zawsze sprzyjała ulubienicy, ale ona szukała szczerze. Jej szata biała też im się już nie podobała. Będzie coraz trudniej. Ale ona dalej szuka i zobaczcie, spotyka kogoś, kogo nazywa córki jeruzalemskiej, mówi: zaklinam was, córki jeruzalemskie, gdy spotkacie mojego miłego, czy wiecie, co mu macie powiedzieć? Że jestem chora z miłości. Ale one też już nie rozumią, o czym ona mówi. O czym ty mówisz? Panie, albo ciebie spotkam, albo umrę. Wiecie, przypominają mi się modlitwy misjonarzy, o których czytałem, George'a Millera. Przypomina mi się Hudson Taylor, którzy modlili się o innych ludzi i przed Bogiem płakali, że aż ich inni uciszali. Oni mówili: Boże, Boże, chcę, abyś mi objawił swoją potęgę i miłość, albo umrę i moje życie nie ma sensu. Hudson Taylor jako młody człowiek płakał tam nad brzegiem tego morza, o czym można czytać w jego życiorysie, i krzyczał: Boże, objaw mi siebie, to jest jedyne, co mnie jeszcze w życiu obchodzi. George Miller płakał o duszę tych bezdomnych dzieci na ulicach Londynu, o duszę tych pijaków i rozbitych rodzin, i głośno krzyczał: Boże, daj mi ich życie, albo ja umrę, ja dłużej nie mogę żyć, patrząc, jak oni giną. I Bóg się do nich przyznawał. Jestem chora z miłości, ona mówi. A świat, te córki zadały jej pytanie: czym góruje twój miły nad innymi miłymi, najpiękniejsza między kobietami? Czym góruje twój miły nad innymi miłymi, że nas tak zaklinasz? Oni już nie rozumią. Oni zadadzą tobie to samo pytanie. Co ty widzisz w tym Jezusie? No co tobie chodzi z tym Jezusem i z tym powtórnym przyjściem Jezusa? O czym wy wygadujecie ciągle o Bogu i o Bogu i o Bogu? Spytał już ktoś kiedyś coś takiego? Nieraz zadają takie pytanie ludzie. Co wy tylko z tym Bogiem macie? No do Bóg dobrze, no chodzę do kościoła w niedzielę. Nie, nie, nie. Ja nie chodzę do kościoła w niedzielę, powiedziałby Hudson Taylor albo George Miller. Ja jestem chory z miłości. Ja umrę, albo Bóg mi wyjdzie na spotkanie. Już mnie nie obchodzi chodzenie do kościoła w niedzielę. Będę chodził, ale to nie jest sedno sprawy. Pewnie, wiecie, wszystko zaczyna się może od tego, że się przyjdzie w niedzielę. Ale to nie tylko o to chodzi. Chodzisz, bo biegniesz nie tylko w niedzielę. Kochasz Boga. Mój miły jest jasny, rumiany, wyróżnia się wśród 10 000, ona opowiada. Jego głowa to szczere złoto, jego kędziory to gałązki palmowe, czarne jak kruk. Ale zobaczcie, co ona widzi w jego oczach. Jego oczy są jak gołąbki nad strumieniami wód. Ten sam punkt widzenia. Spotkaliście kiedyś, że ludzie, którzy zakochali się w sobie, mówią: spojrzeliśmy sobie w oczy i zobaczyliśmy, że wierzymy w to samo. Mamy to samo. Oblubieniec do niej mówi: twoje oczy są jak gołąbki. A teraz ona mówi do niego: jego oczy są jak gołąbki nad strumieniami wód. Spotkali się nad strumieniami wód i mieli to samo w oczach. Kościół spotyka się w intymnej relacji z Duchem Świętym nad tą rzeką życia. Widzę to tutaj. I widzą to samo, patrzą tak samo. Jego policzki jak grządki balsamu porosły wonnymi ziołami. Wiecie, z czym mi się to kojarzy? Kiedy Pan Jezus przed ukrzyżowaniem był poniewierany, to rwali mu brodę, a balsam i zrywa się na czyjąś śmierć. Jego broda taka była, jego policzki jak grządki balsamu, ona mówi. Jego ręce jakby toczone ze złota, wysadzane drogimi kamieniami, to są dzieła Pana, wierzę. Jego brzuch jak płyta z kości słoniowej, wysadzana szafirami. Jego kolenie jak słupy z marmuru postawione na złotych cokołach. Jego postać jak Liban okazała cedry. Nie wiem, czy pamiętacie księgę Daniela. Pamiętacie ją? Tam też jest opisana pewna postać. Tam jest opisana postać opisująca system tego świata. Księstwa i królestwa tego świata, zaczynające się od szlachetnych materiałów od głowy, a kończące się na glinianych nogach, które runą w swoim dniu. Ich upadek był wielki, rozczaskały się na kawałki. Ale tutaj oto znów opisana postać, stojąca nad wszystkimi wiekami. Syn Boży, który jest wieczny, panujący, niezmienny. Syn Boży rządzący nad całym Kościołem. I taki powoli, tak jak mówię, Tyle jeszcze do powiedzenia. On się z nią spotyka. I pewnego dnia Pan spotka nas na obłokach, a gdy go ujrzymy, będziemy... Jacy? Jacy będziemy, gdy go ujrzymy? Podobni na niego. Zobaczcie, 6:10. Kimże jest ta, która jaśnieje jak zorza poranna, piękna jak księżyc, promienna jak słońce, groźna jak chówce waleczne? Kimże jest ta, która jaśnieje jak zorza poranna? Słowo Boże mówi nam, że sprawiedliwi będą jaśnieć jak co? Jak zorza poranna. Piękna jak księżyc. Czy wiecie o tym, że księżyc nie świeci? Wszyscy to wiedzą. A dlaczego to świeci, skoro nie świeci? Bo świeci światłem, które odbija. I Kościół jest piękny jak księżyc, gdyż odbija światło tego, który jest słońcem. Zobaczyć można w nim Chrystusa. Ale to nie jest tylko takie światło, które on tylko odbija, że widać Chrystusa. On jest promienny jak słońce. Kim jest ta, która jaśnieje jak zorza poranna? Piękna jak księżyc, ale promienna jak słońce. Piękna jest jak Chrystus. Widać piękno Chrystusa w nim. Ale światło, którym świeci, to Boże światło. To nie tylko to odbite, ale to Boże światło. Jest pełna Boga. Taka jest oblubienica. I 7. Staram się już, idąc do końca, tylko kluczowych wersetów się trzymać. Każdy rozdział ma parę kluczowych wersetów i za chwilę zamkniemy nasz wykład. 11-12 siódmego rozdziału, żeby tą księgę przejść. Ja należę do mojego miłego i ku mnie zwraca się jego pożądanie. Pójdź, mój miły, wyjdziemy w pole, noc spędzimy wśród kwiecia henny. Rankiem pójdziemy do winnic zobaczyć, czy kwitnie winna latorość, czy otwarły się pączki, czy granaty są w pełnym kwieciu. Tam ci okaże swoją miłość. Mandragory wydają woń. U naszych wrót są nasze wyborne owoce, zarówno nowe, jak stare, które, mój miły, chowałam dla ciebie. A ja bym dodał jeszcze tutaj swój mały wniosek, które, mój miły, chowałam dla ciebie przez 2000 lat, odkąd mi obiecałeś, że przyjdziesz. Chowałam, mój miły, dla ciebie te wszystkie owoce. Pójdźmy i zobaczmy, jak rodzi się życie, ona mówi. Chodź ze mną zobaczyć. Kwiecie wydaje woń. Życie wraca tam, gdzie życia nie było. I on nam obiecał, że pewnego dnia śmierci już nie będzie ani smutku. Że życie zakwitnie na całej planecie. On obiecał, że nie będzie już cmentarzy. Nie będzie już miejsc, gdzie będzie się przelewała ludzka krew. Nie spotkasz już płaczącej matki nad dziećmi. Dzieci płaczącymi za matką. Nie spotkasz więzień, nie spotkasz ludzi, których ktoś obrabował. On zapowiada pokój i sprawiedliwość. Ona mówi, podejdź do bramy. Oto to, co dla ciebie składałam. Stare, nowe owoce, które, mój miły, chowałam dla ciebie. Ja wierzę, że do tej bramy mamy dotrzeć. Tylko dotrzeć tam, jak mówi ta pieśń, którą chyba Janusz śpiewał. Tylko dotrzeć tam. Tylko wytrwać w nim. Tylko w końcu dni być znalezionym jako Jego. I dalej jest 8 się pojawia. I tutaj czytamy: albowiem miłość jest mocna jak śmierć, namiętność twarda jak Szeol. Kiedy czytam ten werset, że miłość jest mocna jak śmierć, to nie znajduję lepszego komentarza dla tych słów, niż kiedy śpiewam tą pieśń. Zwróć swój wzrok na Jezusa, gdy dotknie śmiertelna cię dłoń. Kiedy ludzi dotyka śmiertelna dłoń, są tacy, których oczy są pełne strachu. Ich śmierć jest pełna rozpaczy. Ich odejście jest odejściem w ciemność. Ale oblubienica mówi, że miłość jest mocna jak śmierć. Miłość mocna jak śmierć. Nawet gdy przyjdzie. Jezus to mówi nawet lepiej słowami, że choćbyś i umarł, to żyć będziesz. Gdy śmierć przyjdzie, żeby cię wziąć, on będzie jedynym, który będzie mógł stanąć obok ciebie i śmierci wydać rozkaz. Zostaw go. Ten jest mój. Do tego nie masz prawa. Pokonał śmierć. Zwyciężył śmierć. Zwyciężył ciemność. Pokonał grzech. To jest nasz Pan Jezus. Silniejszy niż wszystko, niż śmierć, ciemności. Cudownie być oblubienicą Chrystusa. Amen. Nie wiem, wiecie, na ile udało mi się przekazać wam to, co czym moje serce było napełnione przez te ostatnie dni. Ale jest to dla mnie jedna z piękniejszych ksiąg. Czytajcie ją, napełniajcie się tym słowem. Niech ono będzie dla was błogosławieństwem. A niech rozwesela was też i ten ostatni werset. Pośpiesz się, mój miły. Bądź podobny do gazeli lub do młodego jelonka na górach wonnych ziół. Pośpiesz się, mój miły, Maranata. Przyjdź, szybciej, szybciej przyjdź, Panie Jezu. Nowotestamentowy ten werset, powiedziałbym, mówi w ten sposób. Mówi ten, który świadczy o tym, tak przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. On mówi, co? Tak przyjdę wkrótce. A odpowiedź jest jaka? Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Pośpiesz się, mój miły. Bądź podobny do jelonka na wzgórzach zielonych ziół. Bądź podobny do tego, który biegnie szybko. I łaska Pana Jezusa niech będzie z wami wszystkimi, kończy się Słowo Boże. Nie jest cudownie być Kościołem? Cała jesteś piękna, moja siostro oblubienica. Moja siostro oblubienico. A odpowiedź jej serca, przewijająca się przez wiele rozdziałów pieśni nad pieśniami. Pociągnij mnie do siebie. Przyjdź, mój miły. Chodźmy, pobiegnijmy. Zostawmy już to wszystko. Niech was Bóg błogosławi. Niech to będzie waszą radością i pocieszeniem w tych nienormalnych dniach, że jest jeszcze normalna miłość, a prawdziwi bohaterowie naprawdę jeszcze istnieją. Jest jeszcze prawdziwa przyjaźń, prawdziwa lojalność i prawdziwy kraj, gdzie nie ma śmierci i smutku. Wierzycie w niego? To wszystko jeszcze jest. I to dopiero początek, to nie koniec. Wiecie, czasami nam, niektórym z nas już głowy posiwiały, innym czasem posiwiają, jak się nic nie zmieni, ale wierzcie mi, że to nie koniec. Nie mówię tego dlatego, że próbuję pocieszyć starszych ludzi. Mówię tak, bo pociesza tymi słowami was Pan Jezus. Oto przyjdę wkrótce, mówi. Przyjdę wkrótce i wiem, że to dopiero będzie początek. To jeszcze nie koniec.
Amen.
Amen. Niech was Pan błogosławi.